Tytuł dzisiejszego kazania niektórych może zaskoczyć, ale tytuł brzmi Putin. Będę mówił dzisiaj o Putinie. Nie wiem, czy ktoś wie, zna jakiś fragment, który mówi o Putinie z Biblii, ale myślę, że dojdziemy do tego. Chciałbym, żebyśmy mogli mieć Biblię otwartą. Zachęcam do tego. Zaczniemy od Księgi Daniela. Daniel to jest jeden z ulubieńców Pana Boga. To jest taki szczególny prorok, którego Pan Bóg niesamowicie kochał i szanował. I liczył się z jego zdaniem. I Daniel był człowiekiem modlitwy i o cokolwiek się modlił, to Pan Bóg traktował to na poważnie i wysyłał do niego bardzo często aniołów. I w drugim rozdziale, na początku tej księgi Daniela, kiedy Daniel trafia do niewoli, do króla Babilonu, to król Babilonu miał sen. I nikt z wróżbitów, mędrców nie był w stanie mu wyjaśnić tego snu. W ogóle król wpadł na genialny pomysł, że większość wróżbitów to są oszuści, tak jak dzisiaj, że większość wróżek to oszustki. Więc król wiedział, że to jest taki interes, gdzie trzeba trochę oszukiwać. Więc wpadł na taki pomysł, że tak się miał sen i tak się nim przeraził, że nie opowie tego snu, tylko wezwał wszystkich magów, wróżbitów, powiedział: miałem sen i strasznie się boję. Opowiecie mi mój sen i powiecie, co on znaczy. I wtedy wszyscy magowie i mędrcy powiedzieli: królu, nie ma takiego maga i czarnoksiężnika, ale ani wróżbity na kuli ziemskiej, który by potrafił królowi powiedzieć, co się królowi śniło, i jeszcze wyjaśnić. I nikt z królów tego od mędrców i wróżbitów i magów i czarnoksiężników nie wymaga. Więc król się wściekł i Biblia mówi, że podjął decyzję, żeby wszystkich wyrżnąć. Mówi: po co mi magowie, którzy nie wiedzą, co mi się śni? I wiadomość ta trafia do króla, do proroka, do młodego chłopaka, który jeszcze nawet nie był prorokiem, Daniela, który miał prawdopodobnie poniżej 20 lat, także raczej chodził na spotkania młodzieżowe. Tylko że jego spotkania młodzieżowe wyglądały tak, że trzy razy dziennie modlił się, rozmawiał z Bogiem. Właśnie nie chodził na spotkania młodzieżowe, tylko bardzo mocno szukał Boga. Patrząc na Daniela, właśnie młodzi ludzie ze spotkań młodzieżowych mogą się zachęcić, że nawet mając poniżej 20 lat, Bóg może zrobić sobie z ciebie ulubieńca. Ale to jest temat na inne kazanie. Daniel staje przed królem i zaczyna mu tłumaczyć sen. Chciałbym przeczytać wam kawałek, kilka wersetów. Królowi, 31 werset 2 rozdziału. Ty, królu, patrzyłeś, czyli Daniel najpierw opowiada sen, jaki król miał. Oto jeden posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza, gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto, i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. To jest ciekawe, że on mówi: my przedstawimy, bo ma na myśli siebie jako głośnik i Boga, który mu to objawił. Ja i mój Bóg przedstawimy królowi, co się królowi śniło. I Daniel w 37 zaczyna królowi tłumaczyć, co ten sen oznacza. Ty, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, i którego uczynił władcą nad wszystkimi, ty jesteś głową ze złota. Daniel mówi: ty jesteś pierwszym cesarzem, który panuje na ziemi i który ma pod sobą masę królestw. Jesteś jak ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo. Królestwo, które powstało po Babilonii, to jest Media i Persja. Zjednoczyły się dwa narody, Medowie i Persowie, i zniszczyli królestwo Babilonu. Potężne królestwo, którego wszyscy się bali. Tak bardzo się bali, że wszystkie narody się zjednoczyły, żeby uderzyć na Babilon, na wielkie królestwo. I nastąpi trzecie królestwo, Miedziane. Persja i Media funkcjonowały przez wieki. Były nie do zwyciężenia. Nie dlatego, że mieli tak świetną armię, ale było ich miliony, miliony żołnierzy. I jeśli na jakiś kraj napadały, to po prostu żadna armia nie mogła stanąć przeciwko tak potężnej ilości żołnierzy. Ale pojawiło się trzecie królestwo, Aleksander Wielki. Aleksander Wielki, który stanął przeciwko Medii i Persji z niesamowicie dobrze wyszkoloną armią, bardzo małą w porównaniu z Medami. Bo potrafił w 100 tysięcy żołnierzy rozbijać armię liczącą milion żołnierzy. Możecie sobie filmy na ten temat oglądać o tym, jak dobrze byli wyszkoleni Grecy żołnierze, na przykład 300 pod maraton. Dobrze mówię? Nie pod maraton. Gdzie 300 walczyło? Słucham? Termopile, tak? I to trzecie królestwo to jest królestwo greckie, które będzie panowało nad całą ziemią. Aleksander Wielki ze swoją armią, która była niesamowicie dobrze wyszkolona, doszedł aż do Indii. Pokonywał wszystkie armie. I pewnie by tak walczył do końca, tylko jego żołnierze powiedzieli dosyć. My chcemy do domu. I jego życie zakończyło się tak, że w wieku 33 lat ugryzł go taki malutki komarek. I umarł na malarię. Miał 30 tylko 3 lata. A podbił wszystko, co można było podbić i miał pasję w wygrywaniu. I po Aleksandrze Wielkim czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy, rozkrusza, zetrze wszystko razem. Czwarte królestwo, cesarstwo, które powstało i zniszczyło cesarstwo greckie, to jest Rzym. Niesamowicie dobrze wyszkoleni żołnierze, uzbrojeni w żelazo, w tarcze. Byli niesamowicie dobrze wyszkoleni, bitni i jeszcze mniejszą ilością żołnierzy pokonywali jeszcze większe armie. I teraz Daniel tłumaczy królowi, to, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi, będzie miało coś z trwałości żelaza, to zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny. Oznacza to, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną. Te wcześniejsze królestwa były oparte o jeden albo o dwa narody. Cesarstwo rzymskie było oparte na wielu narodach. Legiony, które służyły dla Rzymu, były zbudowane z wielu narodowości. I Daniel prorokuje, to cesarstwo z jednej strony będzie niesamowicie silne, a z drugiej strony bardzo słabe, bo będzie ciągle się kłóciło. Jak się czyta o cesarstwie rzymskim, to tak było, że ciągle były przewroty. Daniel jeszcze później tłumaczy, że ten kamień, który się podniósł, który uderzył w stopy i rozpadł się cały posąg, to tłumaczy, że to jest Jezus Chrystus, który napełnił, ten kamień rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Ale historia, którą tutaj czytacie, którą Bóg pokazał pogańskiemu królowi, to jest bardzo ciekawe, że Bóg dał sen królowi, który w ogóle nie wierzył w Jahwę i pokazał mu system polityczny na ziemi. Bóg mu pokazał, że będą cztery wielkie cesarstwa, które będą rządziły jedno po drugim i że on jest tym pierwszym, ale przyjdzie ktoś, kto zniszczy cały podział polityczny na ziemi. To jest Jezus Chrystus. Ale kiedy Jezus Chrystus się urodził, czytamy w Ewangeliach, i kiedy jego uczniowie pytali go, czy kiedy mówisz o tym swojej śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, czy po tym ustanowisz wielkie państwo Izrael, czy wprowadzisz nowy podział polityczny na ziemi? A Jezus mówi, to nie wasza rzecz. To możecie o tym czytać w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział. Nie pytajcie mnie o to, Bóg to ustanowił. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus ponownie przyjdzie na ziemię, aby zabrać swój Kościół i żeby ustanowić wielkie państwo Izrael na 1000 lat. I Biblia zapowiada, że będzie Jezus zasiadał w Jerozolimie na tronie, w świątyni, która zostanie odbudowana, i będzie przez 1000 lat rządził w Jerozolimie całą kulą ziemską. Dlatego tutaj ten król to zobaczył, że ten kamień, ta skała, którą jest Jezus Chrystus, rozrośnie się na całą kulę ziemską. Więc to, co widzi ten król pogański z Babilonu, to Bóg mu pokazał, jak będzie wyglądać władza cywilna, polityczna na całej kuli ziemskiej. I to jest bardzo ciekawe, że ten kamień, który się podniósł bez ludzkiej ręki, jest to Jezus Chrystus, ma zburzyć ten cały posąg i uderzyć w jego stopy. A to oznacza, że Cesarstwo Rzymskie na nowo musi powstać. I o tym możecie czytać w Apokalipsie. Jeszcze fragment, który mówi podobną rzecz. Dwa razy Bóg w Księdze Daniela mówi o podziale politycznym świata i o tym, co się jeszcze będzie działo. To macie w 7 rozdziale. Kiedy otworzycie sobie 7 rozdział, werset 7 i 8, czytamy tak. Następnie patrzyłem i ujrzałem w nocnych widzeniach, oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, albo straszna, o nadzwyczajnej sile, miała ogromne zęby z żelaza, miedziane pazury, pożerała i miażdżyła, depcząc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała 10 rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i 3 spośród 1 rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. I to jest identyczna, jak przeczytacie od początku 7 rozdziału, to zauważycie, że znowu jest mowa o 4 wielkich królestwach, o cesarstwie, tylko w innej wizji. I kiedy otworzymy sobie 23 werset, to Bóg tłumaczy Danielowi na temat tej czwartej bestii. Ta czwarta bestia to jest Cesarstwo Rzymskie. I powiedział w 23, już skracam, bo nie mam czasu wam omawiać całej księgi Daniela. Ale możecie to sobie sprawdzić z domu na spokojnie, ten 7 rozdział. Bóg tłumaczy Danielowi odnośnie czwartej bestii. Mówi tak. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, odmienne od wszystkich królestw. Pożre całą ziemię, podepcze ją i zmiażdży. 10 rogów oznacza 10 królów, którzy powstaną z tego królestwa. Po nich powstanie inny. Będzie on różny od poprzednich i poskromi 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu, będzie gnębił świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce, aż do czasu, czasów i połowy czasów. Czy ten werset wam coś nie przypomina już? Gdzie ten werset się pojawia? Po raz drugi? W Apokalipsie. Daniel, który żył 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, prorokuje dokładnie to samo, co ja w Apokalipsie. Czasy, czasy i połowy czasów. A więc Daniel prorokuje o 4. królestwie, o tym samym prorokuje apostoł Jan w Apokalipsie. Mówi tutaj o świętych. My jako Kościół jesteśmy święci. My, którzy oddaliśmy swoje serce Jezusowi, jeśli w życie kogoś weszedł Duch Święty, to cały Nowy Testament naucza, że to są święci. Dalej zobaczcie werset 26, jeszcze 2 wersety przeczytam. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. Komu odbiorą władzę? Temu królowi, który będzie rządził na całej ziemi i odbędzie się nad nim sąd. To jest werset mówiący o antychryście, o prezydencie całej kuli ziemskiej. I werset 27 mówi: królestwo i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo na całej ziemi otrzymają ci, którzy należą do Boga. Nigdy w historii ludzkości ani chrześcijanie nie rządzili na ziemi, ani Izrael nie rządził na ziemi. Ten werset się nigdy nie wypełnił. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem, będą Mu służyć wszystkie moce i nie będą Mu, i będą Mu podległy. Zobaczcie, werset, który nigdy się nie wypełnił, że będzie tysiącletnie królestwo, że Jezus Chrystus zasiądzie w świątyni w Jeruzalem i powstanie wielki naród izraelski. O tym prorokuje prorok Daniel. I jest to związane z czwartym potężnym królestwem, które Biblia określa bestia, żelazna bestia. Jedno cesarstwo było tylko jak bestia, jak smog żelazny, to był Rzym. Biblia, już Daniel, 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, prorokuje, że powstanie na nowo cesarstwo rzymskie. W ogóle, kiedy Daniel to pisał, to w ogóle cesarstwa rzymskiego nie było. Dlatego jeśli przeczytalibyście całą Księgę Daniela, to wielu pastorów protestanckich naucza strasznych rzeczy. Wielu pastorów protestanckich, włącznie z księżmi katolickimi, naucza, że Księgę Daniela nie napisał Daniel. Dlatego, że jeśli otworzycie 11 rozdział, to tak szczegółowo opisał wydarzenia, które się wydarzyły 300 lat później, o królach Syrii, o królu Epifanes, który splugawił świątynię w Jeruzalem, zamknął w ogóle świątynię, złożył na ofiarę świnie. Tak szczegółowo Daniel to opisał, że pobożni pastorzy i pobożni księża katolicy mówią, to jest niemożliwe, żeby Daniel znał przyszłość. Bo oni wierzą w Boga, który nie zna przeszłości. Rozumiecie? Dlatego nauczają w seminariach protestanckich, takie też są w Polsce seminaria protestanckie, i w seminariach katolickich, że Daniel nie napisał Księgi Daniela, tylko po śmierci Daniela, kiedy te wydarzenia się wydarzyły, spisano i podpisano prorok Daniel. Na przykład Księgę Izajasza pisało 5 Izajaszów na przełomie wielu wieków. Tak się naucza w seminariach katolickich i protestanckich. Tylko tacy prości ludzie jak wy, takim prostym zbożem Giżycko, wierzą w to, że czytacie Daniela. Ale jak jesteś uczony i skończyłeś seminarium protestanckie i katolickie, to każdy uczony pastor i ksiądz wie, że to są bajki. Rozumiecie? Dlatego, że Bóg nie mógłby powiedzieć tak szczegółowo do jakiegoś człowieka, co się wydarzy. Bo później by musiał zadbać o to, żeby się to wydarzyło. A Bóg nie ma takiej mocy. Słuchajcie, takie głupot uczą i mnie też uczono od podobnych rzeczy. Może aż nie tak dosłownie, aż tak strasznie w seminarium baptystycznym nie było. Ale miałem wykłady z niektórymi wykładowcami, którzy sugerowali, że niektóre wersety w Biblii nie są natchnione. Szok, nie? Ale możecie zapytać innych pastorów baptystycznych, czy ich tak uczono. Ale wróćmy do Daniela. Zobaczcie, Daniel nie prorokuje tylko o królestwie Syrii i o wydarzeniach, które się stały przed narodzeniem Chrystusa. Prorokuje o czymś identycznym jak prorok i apostoł Jan. Prorokuje identyczne rzeczy jak w Apokalipsie. Pokażę wam, że to jest prawda. Jeśli otworzycie sobie Apokalipsę 13 rozdział, na początku będzie tak więcej wersetów, a za chwilę przejdziemy do pana Putina. Połączymy te fakty. Kiedy otworzycie sobie Apokalipsę 13 rozdział, to już pisze apostoł Jan i pisze to około 600 lat później niż Daniel. Znał Daniela. Ale nie spisywał z Daniela, tylko Apokalipsa powstała na zasadzie, że przyszedł anioł i pokazywał apostołowi i mówił, pisz. Jan miał objawienie. To nie jest książka teologiczna. On tego nie spisał, dlatego że poczytał sobie Daniela. 13 rozdział, zobaczmy od 1 wersetu. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów. Dokładnie to samo, co w Księdze Daniela. A na rogach jego 10 diademów, a na jego głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jak niedźwiedzia, paszcza jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Jeśli czytalibyście w 12 rozdziale, to dowiecie się, że smok to jest główny Lucyfer, sam diabeł. Dał mu władzę, bestii. Bestia to jest nie Lucyfer, tylko zastępca. Jego prawa ręka. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona, a cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią. Mieszkańcy całej ziemi byli zadziwieni, że bestia była martwa, a ożyła. Bo tak będzie. Bo wy wszyscy któregoś dnia włączycie dziennik i się zdziwicie, że Unia Europejska to dawne cesarstwo rzymskie z siedzibą w Rzymie. Stolica już nie będzie w Brukseli, a bankowa we Frankfurcie, tylko że cała władza Unii Europejskiej zostanie przeniesiona do Rzymu. Któregoś dnia się bardzo zdziwicie. I o tym tu Jan pisze. A więc nie było cesarstwa, było martwe, i cesarstwo rzymskie na naszych oczach zmartwychwstało. Zostało odtworzone. I pokłon oddali smokowi i władzę dali bestii. Kto? Mieszkańcy ziemi. I bestia pokłon oddała, mówiąc: któż jest podobny do bestii? I któż potrafi rozpocząć z nią walkę? I tu już jest mowa o konkretnym człowieku, antychryście, który będzie prezydentem całego cesarstwa rzymskiego, cesarzem, który podporządkuje sobie całą ziemię. I wszystkie narody Unii Europejskiej i wszystkie narody na ziemi powiedzą: kto może stanąć przeciwko bestii i walczyć z naszym prezydentem? I dalej czytamy: i dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania 42 miesiące. A zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu. Dokładnie to samo, co w księdze Daniela. Że bestia w księdze Daniela zaczęła bluźnić Bogu i świętym. I bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszelką władzę ze świętymi... Dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. O czym tu jest mowa? Że prezydent Unii Europejskiej, przyszły cesarz cesarstwa rzymskiego, który powstaje na naszych oczach, z kim będzie walczył? Z nami będzie walczył. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. W niebie jest księga życia zabitego baranka. I każdy, którego imię tam nie jest pisane, będzie oddawał pokłon bestii, prezydentowi. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. I wielu z nas pójdzie do więzienia za to, że powierzy, że to jest diabeł. Że to nie jest dobry człowiek, tylko zły. Jeśli ktoś mieczem ma zostać zabity, zostanie zabity mieczem. I tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Unia Europejska na nowo wprowadzi karę śmierci. Dla kogo? Dla chrześcijan, których nazwie terrorystami. Bo my jako jedyni powiemy: to jest diabeł. To nie jest prawdziwy, dobry człowiek. Prezydent Unii Europejskiej jest diabłem. I dzisiaj Unia Europejska walczy z islamem i z terrorystami z islamu, ale całkiem niedługo to wy będziecie terrorystami. Nie dlatego, że będziecie bomby podkładać, ale nie uznacie władzy Unii Europejskiej w swoim życiu i prezydenta. I Unia na nowo wprowadzi karę śmierci. Już bardzo niedługo wprowadzi, bo sobie nie będzie radziła z islamem. Odejdzie humanizm i znowu kara śmierci wróci. Ale tak naprawdę to z myślą o nas, nie o islamie. I kiedy otworzycie sobie 17 rozdział, już dwa króciutkie fragmenty, 17 rozdział Apokalipsy, werset 7 i 8, i rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Bo Jan się zdumiał tym, co zobaczył. Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widziałeś i była i nie ma jej, ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię jest zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma znowu przybyć. Czyli nie było cesarstwa rzymskiego i na nowo jest. I jest tu powiedziane, cały 17 rozdział macie o nierządnicy, która jedzie na bestii. Ta nierządnica, czyli prostytutka, to jest zjednoczony kościół na całym świecie. Wszystkie religie się zjednoczą. Więc Biblia mówi o cesarstwie rzymskim. Jeszcze 12-13 werset mówi ciekawą rzecz. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jej królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. 10 królów. Dokładnie to samo prorokuje Daniel. Że cesarstwa rzymskiego, które powstaje na naszych oczach, będzie rządził całą kulą ziemską razem z 10 prezydentami czy królami. Cała ziemia zostanie podzielona na 10 regionów i razem z nim będą sprawować, ale będą się słuchać jego. W Daniela w 2 rozdziale czytaliśmy tam, że to cesarstwo jest mocne i słabe. Słabość oznacza to, że te wielość narodów, która jest w cesarstwie rzymskim, kłóci się i ciągnie w swoją stronę. Każdy z tego tortu finansów Unii Europejskiej chciałby zjeść jak najwięcej. I w Unii Europejskiej nie istnieje coś takiego jak solidarność, którą nam wciskał nasz premier Tusk. I ciągle powtarzał w swoich przemówieniach, że mamy jako narody się kochać i być solidarni. Nie ma takiego podejścia w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej chodzi o to, żeby politycy, którzy są wybierani przez jeden naród, wykroili z finansów Unii jak najwięcej dla swojego narodu. To jest taka chciwość. I Daniel prorokuje, że to cesarstwo rzymskie powstanie złączy się przez kobiety, ale będzie z jednej strony silne, a z drugiej strony bardzo słabe. Dzisiaj, kiedy patrzycie sobie i włączacie dziennik telewizyjny i słuchacie Unii Europejskiej, to macie wrażenie, że to jest taka gruba, leniwa Unia Europejska, która się wzbogaciła, chce używać przyjemności, ale Biblia prorokuje, że ta Unia zamieni się w cesarstwo i Biblia ją nazywa bestią. I żeby zmusić grubą, leniwą, pełną przyjemności Unię Europejską w bestię, o której czytamy w Biblii, to musi się coś wydarzyć. Trzeba ją do tego popchnąć. I teraz już przechodzimy do tego głównego wątku naszego kazania. Kogo Bóg używa, żeby zmusić Unię, żeby stała się bestią? Pana Putina i Rosję. Biblia jest pełna proroctw, które Bóg zapisał, bo zna przyszłość. I Bóg dba o to, żeby wszystkie proroctwa z Biblii się wypełniły. Nawet jeśli ktoś tego nie chce, to i tak one się wypełniają. I Bóg ma swoje narzędzia, które zmuszają Unię Europejską do przemiany w bestię. Jeśli otworzycie sobie Księgę Izajasza, 55 rozdział, 11 werset, to Izajasz, żyjący 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, prorokuje tak, że Bóg Jahwe mówi tak. Tak, słowo, które wychodzi z moich ust, to mówi Bóg Jahwe, słowo, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie bez skutku, ale wypełnia moją wolę i wykonuje to, z czym je posłałem. Co to znaczy? Że jeśli Bóg coś objawił prorokowi Danielowi daleko w przyszłość i my żyjemy w tej przyszłości, to Bóg mówi, jeśli ja to powiedziałem, to to się wypełni, bo ja jestem Bogiem. Moje słowo, które wychodzi z moich ust, nie wróci do mnie, dopóki się nie wypełni. To prorokuje Izajasz. Nie ma w Biblii proroctw, które się nie wypełnią. W Apokalipsie jest bardzo ciekawy fragment, w 17 rozdziale, 16-17 werset. Popatrzcie sobie uważnie w Biblię, bo teraz możecie przeżyć pewien szok. 17 rozdział Apokalipsy, 16-17 werset. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia ci znienawidzą prostytutkę. Bestia znienawidzi prostytutka. Prostytutka to zjednoczona religia. Więc jeśli ktoś wierzy w to, że papież to jest ten przyszły antychryst, to są baśnie Andersena. Adwentyści tak wierzą, świadkowie Jehowy, że przyszły antychryst to papież. To jest bzdura. Zupełna bzdura. Bo ten werset mówi o tym, że bestia, prezydent ziemi, znienawidzi prostytutkę. A prostytutka to jest zjednoczony Kościół. I na czele prostytutki stoi jego prawa ręka, fałszywy prorok. Także bestia to nie jest papież, ani żaden inny przywódca religijny. Bestia to jest władza cywilna. I 16 werset mówi: bestia i ci królowie, 10 królów, znienawidzą prostytutkę, czyli znienawidzą wszystkie religie i spustoszą ją, uczynią nagą, ciało jej zjedzą i spalą ogniem. Wszystkie narody, w któregoś dnia stwierdzą, mamy dosyć religijnych ludzi i dosyć kościołów, buddyzmu, hinduizmu i spalą wszystko. Kto ich do tego natchnie? 17 werset mówi. Bowiem Bóg dał w serca ich, by uczynić wolę Jego, i to jeden zamysł wykonali, i dać królowanie nad nimi bestii, aż dokonane zostanie słowo Boga. Kto dał zamysł w serce bestii 10 królów? Sam Bóg. I to jest szokujące. Szokujące jest to, że jeśli Bóg coś przepowiedział, to Bóg dba o to, żeby się to wypełniło. Jeśli Bóg mówi, że powstanie na nowo Cesarstwo Rzymskie, na razie ono nosi nazwę Unia Europejska, jeśli Bóg mówi, że jeden człowiek będzie rządził całą kulą ziemską i to będzie antychryst, który będzie mówił, że jest Chrystusem i że wszyscy na świecie go uznają, to to się stanie i to się już dzieje na naszych oczach. Bóg wypełnia proroctwa ze Starego Testamentu. Jednym z narzędzi, które Bóg potrzebuje, żeby tą leniwą, grubą Unię Europejską przemienić w bestię krwawą, żelazną, to jest Rosja i Putin. Są tylko, Putin i Rosja są tylko narzędziem do wypełniania się proroctw przez strach, zagrożenie i szantaż. Aby zmusić leniwą, grubą Unię do zmiany. Aby stała się bestią na 3,5 roku, o czym mówi Apokalipsa. Że diabeł będzie rządził całą kulą ziemską przez 3,5 roku. I dzisiejsza Unia Europejska to jest przyszła bestia. To jest przyszłe cesarstwo rzymskie. Odrodzone cesarstwo rzymskie. Bez granic. Zobaczcie, już macie bez granic. Jedna waluta. Już tylko niektóre kraje z Unii Europejskiej jeszcze nie wstąpiły do jednej waluty. Jeden naród przez kobiety. O tym prorokuje Daniel, że się zmieszają przez nasienie, że będzie wiele małżeństw mieszanych z różnych narodów i będą się kłócić, tak jak się każde małżeństwo kłóci. Będą słabi z tego powodu. Jedno wojsko. Włączcie sobie dziennik telewizyjny. Już są rozmowy o jednym wojsku. Od roku. A teraz, przez to, że Putin zaatakował Ukrainę i grozi Unii Europejskiej i szantażuje i straszy, coraz więcej polityków w Unii mówi, musimy mieć siły szybkiego reagowania, dobrze wyszkolone, uzbrojone po zęby, najlepszy sprzęt, aby Rosja i Putin się nas bali. A kto ich zmusił do tego? Całkiem niedawno głównodowodzący armią niemiecką, generał, kiedy spotkał się na tajnym spotkaniu z posłami niemieckimi, posłowie przeżyli szok. Wyciekło to, bo dziennikarze mają wszędzie szpiegów. Armia niemiecka, która jest uważana za najlepszą armię w Europie, najlepiej uzbrojoną i najlepiej wyposażoną, okazało się, że na 80 myśliwców bojowych czynnych mają 4. Wysłali okręt do tego, żeby Włochom pomagać odnośnie uchodźców z Afryki Północnej. I generał wysłał okręt, ale bez śmigłowców, bo mówił, nie możemy ich wysłać, bo mamy tylko 4. Połowa czołgów niemieckich się nie nadaje w ogóle do użycia. Tak jest prawie w każdej armii europejskiej. Gdyby tutaj stanął któryś z chłopaków, który pracuje w wojsku i opowiedział, jak jest w polskim wojsku, to byście się za głowę złapali. Na papierku mamy masę czołgów i samochodów, ale stoją na kołkach. I możemy je postawić na granicy z Kaliningradem, bo one nawet nie jeżdżą i straszyć ruskich. Ale kto spowoduje, że powstanie Cesarstwo Rzymskie, że jeden pan będzie rządził, antychryst, bestia? No właśnie, Bóg potrzebuje do tego straszaka. I ten straszak nazywa się Putin. Bóg wypełnia swoje proroctwa i zmusza Unię Europejską, żeby zamieniła się w bestię, w Cesarstwo Rzymskie. I Rosja właśnie wykonuje Boże polecenia. Pamiętacie w Starym Testamencie, ci, którzy czytali uważnie Biblię, to pamiętacie, że Izrael został uprowadzony do niewoli babilońskiej, a Jeremiasz prorokuje, że po 70 latach wyprowadzę was z niewoli i prorocy nawet Jeremiasz i Izajasz podają, że przez kogo się to stanie? Przez króla, który będzie się nazywał Cyrus. To jest niesamowita historia. Prorok prorokował, zanim urodziło się dziecko imieniem Cyrus, że on będzie władcą wielkiego państwa, cesarstwa pierwszym, Medii Persji, i że wyda dekret i powie Żydom: wracajcie do Jerozolimy, odbudujcie świątynię, bo wasz Bóg Jahwe kazał mi wam to dać. Czytaliście kiedyś o tym? Wiecie, że Cyrus był nieślubnym dzieckiem swojego króla ojca, który chciał go zabić i pozbyć się go, i cudownie został ocalony. I kiedy został królem całej Persji, jeden z pierwszych dekretów, kiedy zdobyli Babilon, było: Bóg Jahwe nakazał mi zwrócić wam, Żydom, wolność i macie wracać do Jerozolimy i odbudować świątynię. To jest szokujące po prostu, że prorok prorokował przez Boga o kimś, kto się jeszcze nie urodził. Dokładnie robi to samo Daniel. Ja prorokuję o naszych czasach. Bóg wypełnia swoje proroctwa przez ludzi. I jednym z takich ludzi jest Putin. Pamiętacie z Ewangelii, kiedy Kajfasz, który był arcykapłanem i nienawidził Jezusa, bo się go bał, powiedział, kiedy masę cudów Jezus czynił i znaków, i kiedy kapłani i faryzeusze mówią do arcykapłana Kajfasza: co my mamy zrobić? On robi coraz więcej cudów i znaków. Jak tak dalej pójdzie, to ludzie sami nas zdejmą z kapłaństwa i jego ustanowią. I Kajfasz wtedy powiedział coś takiego: wy nie rozumiecie, żeby lepiej jest, żeby zginął jeden człowiek niż cały naród? I co tam jest napisane w Biblii, kiedy on te słowa wypowiedział? Że będąc arcykapłanem, wypowiedział co? Proroctwo. Niewierzący facet, który nie miał nic wspólnego z Bogiem, chciał zabić Mesjasza, wypowiedział proroctwo. Jeśli niewierzący ludzie potrafią wypowiadać proroctwa od Boga, to tym bardziej niewierzącego człowieka może użyć Bóg do wypełnienia swoich proroctw. I tym kimś jest Putin i Rosja. Bóg wypełnia na waszych oczach swoje proroctwa. Przyjdzie moment, że będzie Cesarstwo Rzymskie, olbrzymia bestia z nowoczesną armią, której wszyscy będą się bali jak za czasów cesarstwa, i że jeden pan, antychryst, będzie zasiadał w Rzymie na stolicy. I nie jest to papież, jak mówią adwentyści i Świadkowie Jehowy. Dlaczego Rosja, czy Biblia mówi coś o niej? Tak. O Putinie niestety nie mówi, a szkoda. Fajnie by było, gdyby było zapisane: urodzi się car Putin i za jego czasów nastąpi koniec świata. Nie ma nic o Putinie, ale jest w Biblii o Rosji. Kiedy otworzycie sobie Księgę Ezechiela, 39 rozdział i 38, nie mamy czasu, żeby czytać te wszystkie wersety. Są bardzo długie, ale przeczytam kawałek, żebyście zobaczyli, że Biblia mówi o Rosji. Pierwszy werset 38 rozdziału mówi coś takiego: Jahwe skierował do mnie słowa: synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog wielkiemu księstwu kraju Meszek i Tubal i prorokuj przeciw niemu. I mów, tak mówi Jahwe Bóg, oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi, krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. I tak dalej. I jest piąty, mówi, są przy nich Persowie. Persowie to jest dzisiejszy Iran. Kuszyci, to jest dzisiejsza Etiopia. Libijczycy, to jest Libia. I wszyscy zbrojni z innych narodów. I kiedy zobaczycie 38, a teraz 39, ciekawe wersety są, początek. Ty zaś, Synu Człowieczy, prorokuj przeciw Gogowi i mów, tak mówi Jahwe Bóg. Oto obracam cię przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Wywiodę cię i sprowadzę, przywiodę z najdalszej północy i wprowadzę cię na góry Izraela. Zwróćcie uwagę, że jest powiedziane z najdalszej północy. A w 38, werset 6 mówi, mieszkańcy Togarmy, którzy będą razem z Gogiem i Magogiem, z najdalszej północy. I cały 38 rozdział, 39 mówi, że narody, które żyją na dalekiej północy, na najdalszej północy, przyjdą przeciwko Izraelowi. I to się nie wypełniło nigdy. Przyjdzie dzień, że wszystkie narody uderzą na Izrael. Wiecie dlaczego? Bo kiedy prezydent ziemi dojdzie do władzy i będzie rządził w Rzymie, w Unii Europejskiej, razem z 10 królami całej ziemi, Izrael się sprzeciwi i powie, to jest diabeł. Ciekawą rzeczą, nie mam czasu teraz wam tego udowodnić, ale prezydent całej ziemi też będzie Żydem. Ciekawe jest to, że prezydent całej ziemi jako Żyd znienawidzi własny naród. I powie, Żydzi zawsze się sprzeciwiali. Zobaczcie, Żydzi znowu się buntują. I Biblia mówi, że wszystkie narody, też Polacy tam będą i Niemcy, wszystkie narody razem z Gogiem i z Magogiem, z Rosjanami, uderzą na Izrael. Będą tam ludzie z Iranu, z Afryki Północnej. Wszystkie narody najadą na Izrael, żeby ich złamać i założyć wielki obóz koncentracyjny. I Biblia to nazywa wielki ucisk Jakuba. I to, co się działo w II wojnie światowej, to jest tylko początek prześladowań. Jest powiedziane, że ucisk, który wprowadzi Antychryst dla Żydów i chrześcijan, gdyby Bóg go nie skrócił, to nikt by nie ocalał. I to jest dopiero przed nami. To nie była II wojna światowa. Ani dla chrześcijan, ani dla Żydów nie było to najgorsze. To, co najgorsze, jest dopiero przed nami. W tym wszystkim Bóg potrzebuje Rosjan. Żeby te proroctwa się wypełniły, ten 38 rozdział, 39 mówi o Gogu i Magogu. I to są Rosjanie. I Togarma. Ludy najdalszej północy, które uderzą na Izrael. Żeby Rosja miała komuś... Ale teraz wróćmy do pewnej myśli. Słuchajcie, żeby Rosja mogła się komuś poddać, jakiemuś panu, który rządzi w Rzymie, z Unii Europejskiej jeszcze do tego, to Rosja musi upaść, żeby się poddać. Rosjanie to jeden z najbardziej dumnych narodów na ziemi. Nie ma takich upartych jak oni. My, Polacy, jesteśmy do nich podobni. Żeby Rosjanin się komuś poddał, to musi być złamane jak listewka. Wiecie, co ostatnio pan car Putin powiedział? My, Rosjanie, zawsze znajdziemy odpowiedź. Powiedział to do polityków Unii Europejskiej. Kiedy oni nakładali sankcje, to oni jeszcze bardziej atakowali na Ukrainę. I powiedział, my, Rosjanie, zawsze znajdziemy odpowiedź. Co miał na myśli? My, Rosjanie, zawsze zwyciężymy. My zawsze będziemy górą. Słuchajcie, nikomu nie udało się złamać Rosjan. Rosjanie to jest... stawiają wyżej dumę i honor niż pełny żołądek. Żaden naród nigdy nie złamał Rosjan. Pamiętamy z historii, że Polacy zdobyli Moskwę? I długo tam byli? Nie za długo. Wyrzynali, gwałcili, robili straszne rzeczy. Straszne, dlatego Rosjanie do dzisiaj nas za to nienawidzą. Polacy to zrobili. To jest ciekawe, jak za dużo się Sienkiewicza naczyta człowiek, to uważa, że polski naród i ta nasza dusza słowiańska to taka zawsze pobita, biedna, szlachetna. Ale wśród Polaków było masa morderców i plugawych królów. I my, Polacy, zdobiliśmy Moskwę i wyrzynaliśmy w pień Rosjan. I gwałcili, i mordowali. Ale zostali przegonieni. A później pojawił się inny pan, który zdobył Moskwę. Napoleon. I uciekł spod kulonym ogonem i cała armia poumierała z głodu, w chorobach i dostała się do niewoli. A on uciekał. Tyle mu się zdało z tej Moskwy. A później był kolejny pan, który chciał zdobyć Moskwę. To już bliższe nam czasy. Pan Hitler. I niedaleko był, ale nie wjechał. Byli też inni z Ameryki, którzy chcieli zbombardować Moskwę i wkroczyć. Nie ma narodu, który złamał Moskwę i Rosjan. Biblia mówi, że tylko jeden pan złamie Moskwę. Nazywa się Antychryst. I my żyjemy w tych czasach. Ale żeby się to stało, to najpierw Bóg musi złamać samą Rosję. Żeby Rosja poddała się komuś pod rządy i żeby się wypełniły proroctwa. Słuchajcie, nie tylko Rosjanie są tacy dumni. Wyobrażacie sobie, że Chińczycy będą słuchać kogoś z Unii Europejskiej? Ale Biblia mówi, że jeden pan będzie rządził całą ziemią i że Chińczycy będą się go słuchać. A to też jest bardzo dumny naród. I nie lubi Rosjan. Czy wyobrażacie sobie, że Stany Zjednoczone, które dzisiaj są największą potęgą militarną, będą słuchali się Unii Europejskiej? To jest dzisiaj dla nas nie do wyobrażenia. Ale Bóg sprawi, że będzie. Że Brazylia, Indie będą się słuchać Unii Europejskiej. Że Islam będzie się słuchał Unii Europejskiej. Że jeden facet z Unii Europejskiej, z cesarstwa, cesarz, podzieli cały świat na 10 regionów, da władzę 10 królom, i oni wszyscy będą się go słuchać. Kiedy dzisiaj o tym do was mówię, to uważacie, że to jest niemożliwe. To zadajcie sobie pytania, komu bardziej wierzycie. Dziennikowi telewizyjnemu, TVN, Polsat czy Biblii. Bo jeszcze 50 lat temu, gdyby ktoś powiedział, że Unia Europejska powstanie, nie będzie granic, jedna waluta, to ktoś by się pukał ci w głowę. Taka była nienawiść między narodami. Zobaczcie, jak szybko wypełniają się znaki. Zagrożenie ze strony Rosji dla Europy sprawia, że proroctwa się wypełniają bardzo szybko na waszych oczach. Ludzie z Europy zażądają od swoich polityków i przywódców, żeby powiedziały stop agresji rosyjskiej. Bo będą chcieli dalej prowadzić przyjemne, leniwe życie w Unii Europejskiej. To ludzie z Unii Europejskiej zapragną, żeby powstała silna władza, bestia. Jeden prezydent, jedno wojsko. Zobaczcie, diabeł nam tego siłą nie narzuci. My sami o to poprosimy. Nawet kiedy za dużo ktoś z was się naogląda dziennika, to cię brzuch boli z nerwów i myślisz sobie, niech ktoś temu Putinowi utrze nosa, niech mu powie stop. Niech wszystkie armie Unii Europejskiej się zjednoczą i wjadą do Ukrainy i powiedzą dosyć. Zobaczcie, że nam się to udziela, ludziom wierzącym. Czego wy chcecie? Żeby powstała bestia. Też pragniemy tego, nawet jako ludzie wierzący. Żeby słaba Unia zamieniła się w silną bestię, która powie Putinowi stop. Tak, to prawda. Diabeł i tak dojdzie do władzy. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać proroctw. Głosowanie na PiS, który powie nam, że nas wyprowadzi z Unii, to się nigdy nie stanie. Chociaż wcale głosowanie na PO nie jest lepsze. Putin nie jest zagrożeniem dla Europy, ale jest narzędziem w ręku Pana Boga do wypełniania się proroctw. Wiecie, na kogo jest zagrożeniem Putin? Dla Rosji. Największym zagrożeniem dla Rosji jest sam Putin. Putin jest grabarzem potęgi Rosji. Ten człowiek przejdzie do historii jako władca, który doprowadził do upadku Rosji. Do biedy, nędzy, to on jest grabarzem. Putin nie jest żadnym zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Bóg używa tylko Putina jako straszaka. Także, kochani, możecie nie uwierzyć w to, co teraz powiem, ale Putin nie zaatakuje Polski, ani Unii Europejskiej, ani krajów bałtyckich. On zmusi, Putin zmusi Europę do zbrojenia się, do stworzenia potężnej armii, pełnej nowoczesnego sprzętu, której wszyscy się będą bali. Wszyscy. Powstanie tak potężna armia, dobrze uzbrojona, bo wszystkie kraje nie będą musiały utrzymywać wielu żołnierzy, tylko będzie tak nowoczesna armia, straszna, po zęby uzbrojona w żelastwo, w samoloty i w czołgi, że wszyscy się tego będą bali naokoło Unii Europejskiej. I do tego Bóg potrzebuje Putina. Putin pomaga Bogu wypełniać proroctwa i tego, żeby powstało na nowo cesarstwo rzymskie, żeby powstała bestia. Także Rosja i Putin w najbliższym czasie jeszcze uczynią wiele zła. To nie jest koniec wojny na Ukrainie. Będzie jeszcze dużo zła, przeleją jeszcze wiele krwi, ale to sprawi, że gruba i leniwa Europa porzuci w końcu obłudę, którą się kieruje. To będzie trwało góra 2 lata. Gruba, obłudna Europa powie dosyć i się przebudzi i wypełnią się proroctwa z Biblii. Europa naprawdę się zjednoczy w obliczu zagrożenia, a nie w obliczu solidarności. Europa się zjednoczy w obliczu zagrożenia, a nie jedności i solidarności. Kraje Unii Europejskiej są tak zakłamane i tak obłudne, że byłyby gotowe oddać Rosjanom całą Ukrainę i żeby to państwo w ogóle przestało istnieć, gdyby Putin obiecał, że dalej możemy prowadzić leniwe, sielskie życie. Rozumiecie? Ale ci politycy wiedzą, że Putinowi nie ma co wierzyć. Słuchajcie, my żyjemy w strasznie zakłamanym świecie. Putin jest bardzo chciwym przywódcą i się przeliczy, ale Europa jest zepsuta i leniwa. I ci dwoje partnerzy są siebie warci. Putin i Unia Europejska są siebie warci. Jedni politycy kłamią i drudzy, jak się ich słucha. Putin to taki uczciwy bandyta. Naprawdę tak o nim myślę. To jest uczciwy bandyta. On zawsze, jeśli kogoś bije, to mówi, za co go bije. Jeśli kradnie, tak jak Krym na Ukrainie, to mówi, że to zawsze było jego. Jeśli coś ci obieca, pan Putin, to nie dotrzyma słowa, bo powie, no przecież widziałeś, że jestem bandytą. To od bandyty oczekiwałeś, że słowa będzie dotrzymywał? To jest naprawdę uczciwy bandyta. Po nim się można spodziewać tych rzeczy. Natomiast jeśli patrzy się na polityków Unii Europejskiej, na polityków niemieckich, francuskich, szczególnie włoskich i innych krajów, to są oszuści. Mówię wam o tym, bo Biblia o tym mówi. To są oszuści, którzy obiecują i nie dotrzymują słowa, bo taka jest ich natura. I Rosja i Putin, o których czytamy tutaj w Ezechiela, wiedzą, że Europa i Stany Zjednoczone to są mocarstwa, które obiecują i mogą nie dotrzymać słowa. Dlatego oni tak postępują. Kto na tym cierpi? Cierpią takie małe kraje jak Polska, Czesi, Węgrzy. Takie kraje, które nie są potęgami, o których Biblia nie za dużo mówi. Oni najbardziej cierpią. My najbardziej cierpimy. Bo z jednej strony się kogoś boimy, a z drugiej mamy kogoś, kto nam obiecuje, że nas będzie bronił, ale nas nie broni. Co Biblia mówi o bandytach i oszustach? Micheasz, prorok Micheasz 7:5 mówi tak. Nie wierzcie sąsiadowi, nie ufajcie przyjacielowi. Zobaczcie. To Bóg powiedział do Izraela. Izraela, który należał do niego, był jego narodem. Bóg mówi, przestańcie wierzyć sąsiadom, nie ufajcie przyjacielom. I to jest prawda o nas też, Polakach. Że my wierzymy Amerykanom na przykład. My wierzymy w jakieś sojusze, w NATO, w Unię Europejską. A to jest nieprawda. Ci politycy nas zawsze będą okłamywać. Księga Abdiasza 1,7 mówi: aż do granicy cię odpędzą wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zdradzą cię i zawładną tobą twoi przyjaciele. Ci, co jedli z tobą, zostawią na ciebie sidła. Brak wam rozwagi, mówi Bóg do Izraela. Zobaczcie, jak czytam te wersety, to widzę, że Izrael był też taki naiwny jak Polacy i Ukraińcy, jak Czesi i Węgrzy. My te narody, te słowiańskie tutaj, to są bardzo naiwne narody. Takie szlachetne dusze podobno, waleczne, takie naiwne. Jest takie przysłowie, wydawało mi się, że jest taki werset w Biblii, jeśli ktoś by go znalazł, wydawało mi się, że nawet dałbym sobie rękę uciąć za to, że on jest, nie mogłem go znaleźć. Lepszy jest jawny wróg niż fałszywy przyjaciel. Nie wiem, skąd to wiem, ale wydawało mi się, że znam taki werset z Biblii. Lepiej wiedzieć, że Putin jest twoim wrogiem i się do niego twarzą zawsze stawać, jak do wroga, niż odwracać się do kogoś plecami, kogo uważasz za przyjaciela, kto cię w końcu zdradzi albo włoży cię nóż w plecy. I podam wam kilka takich faktów, żebyście to mogli zrozumieć. Już powoli będziemy kończyć. Ale chcę wam pokazać, żebyście się nie nakręcali, słuchając dziennika telewizyjnego. Nie grozi wam wojna. Nie stanie się nic z tych rzeczy. Biblia mówi o tym, że Unia Europejska będzie rosła w coraz większą potęgę. Że Unia sobie wszystko podporządkuje i stanie się bestią. Putin nie zaatakuje Polski. Bóg go wykorzystuje jako narzędzie, żeby Polacy też wzięli udział w powstaniu bestii. Wiecie o tym, że Stany Zjednoczone zaatakowały Irak, twierdząc, że mają broń chemiczną i biologiczną? To było totalne kłamstwo. Wiecie, że od wielu lat Stany Zjednoczone i Izrael mówią, że Iran ma broń atomową, a ostatnio wyciekły dane Mossadu. I Mossad sprawdził, że Iran nie ma broni atomowej i nie jest w stanie jej wyprodukować, a premier Netanyahu izraelski kłamał razem z politykami amerykańskimi, że oni już prawie mają broń atomową. Izrael kłamał i straszył nas Iranem. Wiecie o tym, że kiedy na Węgrzech było powstanie narodowe i Węgrzy złapali za broń, żeby Rosjan usunąć z Węgier i zrzucić komunizm i stać się państwem takim jak kraje zachodnie. I kiedy Węgrzy poprosili Zachód, czyli Unię Europejską, już powstającą powoli kiedyś, o pomoc zbrojną, to politycy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, wiecie co powiedzieli Węgrom? Pomożemy wam. Ale pod stołem rozmawiali, jeśli dobrze pamiętam, z Chruszczowem i powiedzieli: nie pomożemy im. Skąd to wiem? Mój wikariusz, jego mama jest ambasadorem Węgier. Panią doktor historii. I wiecie, co mi ta kobieta powiedziała jako ambasador Węgier? Zachód nas sprzedał. Zachód nas oszukał, Węgrów. Obiecali nam pomoc i wystawili nam Rosjanom, którzy wjechali czołgami i nas mordowali. To samo zrobiono z Czechami, to samo zrobili z nami, z Polakami w Jałcie. Kto zasiadał w Jałcie? Bohater brytyjski, pan premier Churchill, któremu uratowaliśmy tyłek, dając najlepszych pilotów. Roosevelt, który jest bohaterem Stanów Zjednoczonych, i Stalin. I oni zdecydowali, że my Polacy będziemy mieli ponad 50 lat komunizm. Sprzedali nas, mimo że walczyliśmy w obronie demokracji. Co się teraz dzieje z Ukrainą? Wiecie, pozwoliłem sobie włączyć internet i sprawdzić ciekawą rzecz. Wiecie, że Ukraina uzyskała niepodległość w 1991 roku? Ukraina posiadała arsenał atomowy, który sprawiał, że była trzecim państwem na świecie co do wielkości atomowej. To była potęga atomowa. Ukraina była trzecim państwem po Ameryce i Stanach Zjednoczonych. Miała w swoim posiadaniu 1240 głowic i 2390 taktycznych ładunków. I wszystkie je oddała Rosji. Za darmo. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Rosja obiecała Ukrainie, że nigdy nikt ich nie zaatakuje i nigdy im nic z ziemi nie zabiorą, więc oni podpisali dokument, że się zrzekają broni atomowej mimo że byli trzecim mocarstwem atomowym na świecie. Dzisiaj politycy z Niemiec, politycy z Francji, z Włoch i ze Stanów odmawiają pomocy wojskowej Ukrainie. Jedyny kraj, który dostarcza broń Ukraińcom, to są Litwini, którzy sami się boją agresji rosyjskiej, więc uważają, że lepiej, żeby Ukraińcy walczyli. I dostarczają im sprzęt. Polacy wysłali jakieś kamizelki i kamizelki odblaskowe. I koce. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę wam pokazać, że to, co oglądacie w dzienniku telewizyjnym, to jest kłamstwo. Oszukują was. Na tym świecie rządzą przywódcy, którzy was okłamują. Ci przywódcy kiedyś obiecali Ukraińcom, że nikt ich nie zaatakuje. Dzisiaj wkracza Putin i Rosja i Stany Zjednoczone i Unia Europejska, i politycy z Niemiec przede wszystkim przodują w tym, mówią, nie pomożemy wam wojskowo. Na co Ukraińcy mówią, ale obiecaliście kiedyś, że nas nikt nie zaatakuje, dlatego oddaliśmy broń atomową. Okłamaliście nas. Rozumiecie, co oni czują? I nie mają do kogo się zwrócić o pomoc. Mają tylko Boga, który jest sprawiedliwy, ale politycy niemieccy nie są szczerymi ludźmi. To są kłamcy. Tak samo Włosi, Anglicy. Pokazuję wam tylko to i mówię o tym nie po to, żebyście myśleli w swoich sercach, że Rosjanie to są zdrajcy. Słuchajcie, w Rosji mamy masę braci wierzących. W Rosji mieszka nasza rodzina. W Rosji jest masę braci i sióstr, którzy wierzą tak samo w Jezusa jak my. Rosyjskie zbory baptystyczne zbierają pieniądze i wysyłają do Donbasu dla Ukraińców, baptystów. Bo oni wierzą w to, że polityka i ci politycy zakłamani nie są w stanie podzielić Królestwa Bożego i chrześcijaństwa. W Stanach i w Unii Europejskiej mamy masę braci. Mówię to po to, nie żeby napełnić wasze serce agresją do jakiegokolwiek narodu. Jest ktoś, kto chce nas podzielić. Nazywa się Lucyfer. Ale mamy braci w Niemczech i w Rosji. My nie walczymy po stronie jakichś układów. Pokazuję wam tylko, że Biblia wypełniają się proroctwa. A my mamy budować Królestwo Boże. Tym światem rządzi diabeł, obłuda i kłamstwo. I diabeł chce, żeby jeden naród nienawidził drugi naród. I jeśli wierzący człowiek z Ukrainy, baptysta czy zielonoświątkowiec, mówi w swoim sercu, nienawidzę Rosjan, to kto króluje w jego sercu? Diabeł. Ale jeśli wierzący Ukrainiec mówi, to mi zrobił diabeł. I Rosjanie, którzy nie należą do diabła, ale tam są moi bracia. Ja buduję Królestwo Boże. Tym światem rządzą zakłamani politycy, którzy nie mają nic wspólnego z Jezusem i z Biblią. I nie dajcie się w to wkręcić. Rozumiecie? Nie dajcie się w to wkręcić, jako wierzący ludzie. Ostatni fragment, który przeczytam, jeszcze dwa zdania powiem. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, kiedy uczniowie pytają Jezusa, jak nastąpi koniec świata na ziemi. Co się będzie działo? Co się będzie działo, kiedy ty mówisz, że powtórnie przyjdziesz po nas? Jakie będą wydarzenia przed tym? Więc Jezus im nie podaje daty końca świata, tak jak to świadkowie wymyślili, raz chyba adwentyści. Nie podaje końca świata, tylko mówi, po czym możemy zobaczyć, że to już jest bliskie przyjście Jezusa Chrystusa. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 4 werset mówi tak. Na to Jezus im odpowiedział. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Niech was nikt nie oszuka. My nie jesteśmy po stronie Unii Europejskiej, a przeciwko Rosji. To wszystko to jest zakłamane. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić, ja jestem Mesjaszem i wielu w błąd wprowadzą. Że zanim ja przyjdę, pojawią się ludzie, którzy powiedzą, ja jestem Chrystusem. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Mamy wojnę za miedzą. I wielu wierzących ludzi, którzy chodzi do zborów, tak się boją, że Putin wjedzie, a my to szczególnie powinniśmy się bać, bo mamy Kaliningrad i wielką armię tam rosyjską. Ale myślę, że gdyby wjechali, to najpierw by zaatakowali Biedronkę i Lidl. A później dopiero was by szukali po domach. Więc oglądasz te głupie dziennik telewizyjny, gdzie wszyscy kłamią, ci politycy kłamią. Nie widziałem wystąpienia żadnego polityka niemieckiego, który powiedział: jest mi wstyd, że jestem politykiem niemieckim, bo mój rząd obiecywał Ukrainie, że ich nikt nie zaatakuje. Ale widziałem wystąpienie polityka amerykańskiego, który powiedział: wstydzę się, że jestem Amerykanem, bo obiecywaliśmy Ukrainie, że nie będą zaatakowani. Na szczęście niektórzy mają jeszcze sumienie. Zobaczcie, będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. I co tu jest napisane? Jezus mówi do nas, do wierzących: patrzcie, nie dawajcie się zastraszyć. Jeśli włączasz dziennik telewizyjny i boli cię brzuch z nerwów, bo się wściekasz na Putina i boisz się, że zaatakuje nas, to się już dałeś wkręcić. Nie zaatakuje ciebie Putin w Giżycku, ani jego wojska. Wypełniają się tylko proroctwa ze Starego Testamentu. I Bóg potrzebuje Putina. Potrzebuje go, żeby zmusić Europę do wypełnienia swoich proroctw. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą głody, trzęsienia ziemi, lecz to dopiero początek bólów porodowych. Bóg to porównuje, Jezus, do rodzenia przez kobietę dziecka. To dopiero początek. Wtedy wydadzą was na ucisk i będą was zabijać. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. A to już jest, 9 werset mówi, jak już Pan Antychryst dojdzie do władzy, będzie już Cesarstwo Rzymskie. Już nie będzie Putina, już będzie po Putinie, już nie będzie nawet Rosji i jej potęgi. Już będzie jeden człowiek rządził w Unii Europejskiej i stanie przeciwko nam, nie Ukraińcom, ale Kościołowi i Żydom. I wtedy wszystkie narody, tu jest powiedziane, że nas znienawidzą. Słuchajcie, duch Antychrysta już działa w Europie i to jest nasz wróg. I doczekacie czasów, niektórzy z was doczekają czasu, że waszym wrogiem i zagrożeniem nie będzie Putin, ale Antychryst, który was będzie prześladował przez wszystkie narody. To Polak będzie nastawał na twoje życie, a na wierzącego Niemca Niemiec, a na Ukraińca niewierzący Ukraińc. Już niedługo te czasy przyjdą. Także chciałbym, żebyście się obudzili z letargu i przestali się bać Putina. To jest tylko kij. To jest taki gruby kij Putin, który wali, Bóg tym kijem wali w śpiącego niedźwiedzia i mówi: obudź się, już wiosna, wstawaj. Żeby ten niedźwiedź się obudził i wyszedł z tej nory i zamienił się w taką bestię. W Cesarstwo Rzymskie. Tylko Putin jest tylko kijem i Rosją. Żeby się proroctwa wypełniły. Rządy Putina nie potrwają dłużej jak 2 lata. I Rosja upadnie. A Europa zacznie się zamieniać w bestię. Putin nie zaatakuje Europy w 2015 ani w 2016, bo Biblia o tym milczy. Biblia nie mówi, że Gog i Magog napadnie na Europę, tylko na Izrael. Nie grozi nam wojna. Wypełniają się proroctwa bardzo szybko, na waszych oczach, i Europa będzie coraz większym i potężnym krajem. Także chciałem was, kończąc, zachęcić do tego, żebyście się przygotowali duchowo, bo nadchodzi ktoś ważniejszy niż Putin. Putin jest pryszczem na nodze tego kogoś. Ten ktoś się nazywa Antychryst. Władca Unii Europejskiej. Prezydent całej ziemi. Putin może być tylko pryszczem na jego nodze. Potężny władca, o którym Biblia mówi, że znienawidzi was. Dlatego, że czytacie Biblię i wiecie, że człowiek, który będzie rządził całą ziemią, to jest Antychryst. Dlatego, że mu się sprzeciwicie duchowo i nie będziecie wykonywać jego poleceń i on was znienawidzi. I będzie was wszystkich chciał zabić. I to jest dopiero wojna. Duchowa wojna. I to nas czeka. Putin i Rosja jest tylko narzędziem do wypełnienia się proroctw odnośnie Unii Europejskiej. Putin jest grabarzem Rosji. jest kimś, kto zniszczy Rosję. Już ją niszczy. Na waszych oczach. Ale jak za dużo oglądacie dziennika telewizyjnego i słuchacie oszustów polityków z Unii Europejskiej, to się tak nakręcacie, że nie wierzycie w to, co jest napisane tutaj. A to się wypełnia. Nie to, co mówią politycy niemieccy, włoscy i tak dalej. Zobaczcie, jak oni są, jakimi oni są oszustami. Co zrobili z Ukrainą? To samo zrobili nam, Polakom i Węgrom. Sprzedali Czechów. I sprzedadzą każdy mały naród, który się nie liczy. Bo liczy się tylko to, co oni chcą. Takich mamy polityków w Unii Europejskiej. Takim politykiem jest nasz były premier. I to jest smutne. Dlatego słuchajcie, przestańcie wierzyć w to, co oglądacie. Przestańcie wierzyć tym politykom, ale zacznijcie wierzyć w Biblię. I nigdy nie napełnijcie swojego serca nienawiścią do jakiegokolwiek narodu, bo to już jest duch antychrysta. Mam kochać każdego Niemca, mam kochać każdego Rosjanina, każdego Ukraińca. Mam tam, to jest moja rodzina. Kiedy skończy się ten świat, w niebie będą ludzie ze wszystkich narodów. Bóg nie jest po stronie żadnego z narodów. Bóg jest po stronie swoich dzieci, a Jego dzieci są w każdym narodzie. Mamy budować Królestwo Boże, a nie nakręcać się jakąśkolwiek wojną. Jezus powiedział, że mamy tym nie żyć, mamy tylko się temu przyglądać i zrozumieć, że zostało wam niewiele czasu do głoszenia Ewangelii w Giżycku dla waszych sąsiadów i znajomych i rodzin. Zostało niewiele czasu, żeby wasi znajomi się nawrócili. Bo przychodzi duch o wiele większy niż Putin. Nazywa się Antychryst. Amen.